Pokój wam, bracia i siostry. Witamy was bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i cieszymy się, że możemy być razem z wami na tym wspaniałym, błogosławionym miejscu. Wiecie, kiedy człowiek właśnie jest w takim miejscu, jak my byliśmy na Szkole Chrystusa, gdzie w jednym miejscu jesteśmy przez taki długi czas, 9 dni, to zżywamy z sobą się jak rodzina, słuchajcie. I nie chcę z takiego miejsca się wychodzić. Jest obecność Boża, Duch Święty, słuchajcie. Nie chcę się odchodzić po prostu. W takim miejscu by człowiek mógł przebywać. Dlatego to jest bardzo ważne, kiedy schodzimy się do domu Bożego, słuchajcie. I w domu Bożym spędzamy razem czas. Możemy wspólnie się modlić, radować, śpiewać pieśni. Słuchajcie, odbierać błogosławieństwo, słowo, które Pan do nas kieruje. To jest niesamowite, jak dobry i potężny jest nasz Bóg. Chwała Bogu za to, naprawdę. Dziękujemy za każdą osobę, która jest tutaj na tym miejscu, za tą miłość, którą daje nam Bóg. Słuchajcie, bo po tej miłości wzajemnej poznają nas ludzie. I to jest najważniejsze. Miłość Chrystusa, słuchajcie, zwyciężyła świat i co jest na tym świecie. Będziemy chcieli, też takie mamy pragnienie, pobłogosławić was pieśnią, którą wszyscy wspólnie razem zaśpiewamy. Słuchajcie, jest to taki nasz hymn Szkoły Chrystusa. Ale to jak zaśpiewamy. Ja na początek chciałem powiedzieć, że jest tutaj sporo osób. Jakbym miał tutaj wszystkich wymieniać, to nie wiem, czy bym dał radę. Ale myślę, że każdy się tu przedstawi sam. Będziemy taki czas mieć. Byli też bracia z Anglii, którzy już pojechali. Byli też bracia z Legnicy, którzy też już wrócili. Jesteśmy z całej Polski, słuchajcie, z różnych regionów. I w to jedno miejsce przeprowadził nas Pan. Aby zbliżyć się do Niego, aby oczyścić swoje serca, wejść w modlitwie w to Boże namaszczenie i powołanie. Ja przeczytam fragment krótki z drugiego listu do Tesalonicza, trzeci rozdział. Krótki fragment. W końcu, bracia, módlcie się za nami, aby słowo Pana szerzyło się i było cenione. Podobnie jak u was. Módlcie się też, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, ponieważ wiara nie jest rzeczą wszystkich. Wspaniałe, błogosławione słowo, słuchajcie. W tym słowie zawiera się wszystko. To, co dzisiaj Pan do nas kieruje, słuchajcie. Abyśmy jedni o drugich się modlili. Jedni o drugich, abyśmy się modlili. Abyśmy wołali do Pana, słuchajcie, aby Słowo Boże rozchodziło się nie tylko przez zwiastowanie, ale przez nasze życie, słuchajcie. Przez nasze życie, aby się rozchodziło. Bo kiedy ludzie widzą w nas Chrystusa, słuchajcie, nie potrzeba im mówić. Ja pamiętam, jak byłem w miejscu odosobnienia, słuchajcie, i to był taki trudny czas, słuchajcie, bo tam prześladowano mnie, różne rzeczy się działy, ale ja wiernie stałem, modliłem się, wołałem do Boga. I ci ludzie, którzy chcieli mnie tam, słuchajcie, załatwić, że tak powiem, zbić, wiecie, zrobić mi krzywdę, ci sami ludzie zobaczyli coś, co odmieniło ich serca. Powiedzieli takie słowa: Ty jesteś inny niż wszyscy. Dlatego masz taki czas. Możesz się modlić, możesz czytać pismo i my będziemy wszyscy w tym czasie spokojni i cisi. I ja nikomu nie musiałem mówić. Chodźcie, przyjdźcie do Jezusa, On was zbawi, On umarł za was na krzyżu. Oni sami przychodzili i się pytali, co mam zrobić? Co mam zrobić, aby moje życie się zmieniło? Abym mógł żyć tak, jak ty żyjesz. I wtedy im pokazywałem na krzyż, na Golgotę i na kolana. Taka jest kolejność. Moi kochani, chcemy zaśpiewać tą pieśń. Powstańmy wszyscy do tej pieśni. Rozradujmy nasze serca. i oddajmy Bogu chwałę, moi drodzy. Panie nasz, Boże Ojcze, dziękujemy Ci za ten błogosławiony czas. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteśmy tutaj razem z naszymi braćmi, siostrami. Obietnica Boża do życia każdego człowieka. Moi kochani, i tak jak mówiłem, jest tutaj nas sporo osób. Chcemy się podzielić świadectwami o tym, jak wyglądało kiedyś nasze życie, kim byliśmy, kim dzisiaj jesteśmy w skrócie. I chcemy podzielić się świadectwami, co ta szkoła zrobiła w naszym życiu. Co doświadczyliśmy, kiedy byliśmy na tej szkole. I wierzę, że to będzie bardzo dobry czas ku zbudowaniu, zachęceniu nas wszystkich. Naprawdę. Na początek, słuchajcie, chciałbym poprosić właśnie Jacka. Jacek jest ze Śląska. I to jest brat Franciszka. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku był Franciszek tutaj. To jest brat Franciszka. Jacek jest też ewangelistą. Pan mu dał niesamowity dar. Układa pieśni, śpiewa na jego chwałę. Ale też Bóg go kiedyś znalazł. I myślę, że najlepiej o tym wszystkim on sam powie.
Mam na imię Jacek i chciałem zaśpiewać pieśni.
Zobaczcie, w każdym miejscu znajdzie człowieka. Obojętnie, gdzie człowiek by przebywał, go znajdzie. I dziękować Panu Jezusowi za naszego brata, że był razem z nami, spędził z nami ten czas, bo wyjeżdża ubłogosławiony naprawdę i Duch Święty dotykał się jego serca bardzo. Ja poproszę teraz może Dominika.
Witam, mam na imię Dominik, mam 24 lata. Pochodzę ze wsi takiej między Włoszczową, może kojarzycie, Kielce, Jędrzejów. Taka mała wieś Dębina, węglaszyn Dębina. Wiecie, od początku, jak dobrze pamiętam, od początku wierzyłem w Boga, tak? I Bóg był dla mnie taką ważną osobą tak naprawdę. Lecz nasza relacja nie do końca była właściwa ze względu na to, że mój ojciec, jak też dobrze pamiętam od samego początku, on jest alkoholikiem i troszkę zniszczył nam życie. Mam już 6 rodzeństwa. Od początku, jak pamiętam, robił demolki w domu, kłócił się, wiele razy policja musiała być wzywana do domu. To się bardzo na mnie odbiło jako dziecku, tak? Stres, nerwy, płacz. Ja nie rozumiałem, dlaczego Bóg mógł do czegoś takiego dopuścić, dlaczego dał mi takie życie. Od samego początku byłem wystawiony na takie próby. Rówieśnicy w szkole nie akceptowali mnie. Byłem takim najsłabszym ogniwem w szkole, na którym się wyżywali, wyśmiewali, obrażali od przeróżnych wyzwisk, no, które tutaj nie powinno się nawet mówić o takich rzeczach. W wieku około 13 lat ułożyłem sobie życie, w sensie w planach. Zaplanowałem całe swoje życie, jakie ono będzie, co będę robił. Zaplanowałem sobie, że pójdę do szkoły informatycznej. Później, gdy ją skończę, pójdę na studia w tym samym kierunku. Tam spotkam żonę. Następnie znajdę pracę, to znaczy założę firmę, która się będzie zajmować serwisem komputerowym oraz udostępnianiem internetu, tak? No i co później? Później miałem założyć rodzinę, 4 dzieci przynajmniej maksymalnie. Miałem wychować te dzieci. No i co? I umrzeć szczęśliwie tak naprawdę. A co dalej? No właśnie, co dalej? W wieku około 15 lat, jak już się kończyło gimnazjum, ogólnie może powiem jeszcze to, że w domu byłem jedną z najgrzeczniejszych, w zasadzie najgrzeczniejszy chyba byłem w domu ze wszystkich, z całego rodzeństwa. Już w wieku 4 lat bracia próbowali mnie namówić do palenia papierosów. Spróbowałem 1, 2, 3, 4. Małowodowy mi to nie doszło. Odrzuciłem to. Jednakże, kiedy gimnazjum przyszło, no, rówieśnicy wpłynęli na mnie i to bardzo źle. Zacząłem się zmieniać, zacząłem schodzić na złą drogę, zacząłem przeklinać, zacząłem nienawidzić coraz bardziej Boga. Powiedziałem Bogu, Boże, ja nie stanę po Twojej stronie. Nie stanę ani po stronie diabła, nie stanę ani po stronie Twojej, dopóki mi nie odpowiesz na to, dlaczego. Dlaczego tak się stało w moim życiu, że mam takie życie, że choruję za oczy, że mam wadę oka. Dlaczego ojciec postępuje tak w domu, a nie inaczej? Niedługo później tak naprawdę ojciec się wyprowadził, stwierdził, że z diabłami w domu nie będzie siedział. Tak naprawdę wcale mnie to nie bolało, że odszedł. Nigdy go i tak nie było. Kiedy potrzebowałem wsparcia od ojca, nie miałem tego wsparcia. Zawsze musiałem radzić sobie sam. W wieku około 17 lat spotkałem pierwszą dziewczynę. No i moje oczy się w nią zapatrzyły tak naprawdę. I tutaj zaczęło się coraz więcej grzechu, bo popadłem w szateczeństwo. Tak naprawdę czułem w środku siebie, że coś robię złego. Paliło się we mnie. Nie chciałem tego robić, a jednak to robiłem. Grzeszyłem. I nie rozumiałem tego bólu w ogóle. Dopiero później to zrozumiałem, a do czego dojdziemy później. Po 10 miesiącach ta dziewczyna mnie zostawiła, co się bardzo odbiło na mojej psychice. W wieku gdzieś 17 lat zaczęły się też moje choroby. Nie wiem, czy tarczyca, prawdopodobnie mam problemy z tarczycą. Coraz gorzej było ze zdrowiem. Psychika zaczęła mi wysiadać. Kiedy przyszła szkoła maturalna to znaczy klasa maturalna, czwarta w technikum, bo tak naprawdę poszedłem do tej szkoły informatycznej, udało mi się to pragnienie serca spełnić. W wieku, właśnie tam jak byłem na lekcji religii, pamiętam, siedziałem, słuchałem, co ten ksiądz mówi i w pewnej chwili naszła mi myśl, Boże, jeśli ja na studiach nie znajdę żony, to się zabiję. Taka myśl mi weszła do głowy i ona siedziała mi. Każdego dnia przypominałem sobie, nie wiem dlaczego, takie bardzo mocne miałem pragnienie, żeby mieć żonę, mądrą żonę. Zawsze chciałem iść ku sprawiedliwości, znaleźć dobro jakieś w tym świecie, ale nigdzie go nie widziałem. Wszędzie brud, cierpienie, wyzwiska, poniżanie, obłuda, kłamstwo. Chciałem żyć sprawiedliwie. W sercu miałem takie pragnienie. Ale to pragnienie próbowałem zagasić później alkoholem. Przyszła, pamiętam jak pojechaliśmy, to już był moment, gdy nie chodziłem do kościoła, bo zerwałem z kościołem katolickim, powiedziałem Bogu, że tam nie wejdę, tak? Dopóki mi nie odpowie. Pewnego dnia pamiętam, jak już była ta matura, miała się zbliżać, to zazwyczaj wszyscy wyjeżdżają do Częstochowy modlić się o tę maturę, tak? No i pojechałem tak naprawdę i prosiłem Boga, Boże, jeśli dasz mi zdać tę maturę, jeśli tylko mi ją dasz zdać, będę Ci służył. Pójdę za Tobą i będę Ci służył. Będę chodził do tego kościoła i będę za Tobą chodził. No i przyszła matura, Bóg ułatwił, nie miałem wtedy internetu przed maturą, akurat tak się stało, że Bóg dał mi ten internet. No i udało mi się, byłem słaby z matematyki, udało mi się zaliczyć całkiem dobrze to. I po maturze przyszła czas wolny, te długie wakacje, koledzy zaprosili mnie na ognisko, no i tam poznałem kolejną dziewczynę. A tak naprawdę za Bogiem nie zacząłem chodzić. Obiecałem Bogu i zapomniałem o Nim. Tam na wakacjach na tym ognisku poznałem kolejną dziewczynę. Ona miała problemy z okaleczaniem się. Strasznie się okaleczała. I jak widziałem to cierpienie, widziałem ten ból w jej oczach, że ona nie potrafi sobie z tym radzić. Ja byłem kiedyś takim psychologiem tak naprawdę. Chodziłem i pomagałem każdej dziewczynie, tak pisałem. Pomagałem, Bóg mi dawał mądrość, to dzisiaj to wiem, że to był Bóg, że dawał tę mądrość, abym po prostu wspierał, tłumaczył. I byłem z tą dziewczyną 6 miesięcy i udało mi się ją wyciągnąć, to znaczy Bóg użył mnie, dał mądrość, jak to zrobić. Kupiłem jej worek treningowy, to ona była taka bojownicza ta dziewczyna i mówię, za każdym razem jak będziesz chciała się okaleczyć, bij w ten worek, aż ci braknieś sił już i nie będziesz chciała. To zadziałało. Poszedłem na studia, ale niestety chodziłem tam tylko 1,5 miesiąca tak naprawdę. Brakło zdrowie, nie pozwalało mi. Depresja wychodziła coraz bardziej, brak pieniędzy, bo w domu nie miałem za dobrze, ogromne długi z powodu ojca. W tysiącach liczyć można by te długi. No i co? Musiałem zerwać ze szkołą, tak, ze studiami. I tak naprawdę siedziałem w domu. Dziewczyna mnie rzuciła i depresja się pogłębiła. I tak siedziałem rok. I dochodziło do momentu, kiedy siedziałem w łazience i brałem ostry przedmiot i sobie przykładałem już do żyły, aby sprawdzić, czy jestem na tyle odważny, aby to zrobić. W mojej głowie była taka pustka, wiecie? Cisza. Ani Bóg się nie odzywał, ani diabeł się nie odzywał. Taka wolna wola i takie pragnienie zrobić to i mieć spokój z tym wszystkim już. Nie odważyłem się. Poczekam, mówię jeszcze. Siedziałem te kilka kolejnych miesięcy. Bóg się do mnie odezwał w nocy przez sen i powiedział, że muszę iść, śniło mi się, że muszę iść do spowiedzi. Dziś rozumiem, że chciał użyć Kościół katolicki, coś, co jest niedobre, ta nauka, aby wyciągnąć mnie na dobrą drogę. Poszedłem do tego Kościoła katolickiego, chodziłem przez 3 miesiące, szukałem tego Boga. Wchodziłem tam, wychodziłem taki sam, nic się nie zmieniało. Nie czułem żadnej zmiany. Depresja się pogłębiła. Zacząłem szukać prawdy. Prawdy o świecie, o jakichś tam spiskach. Wiele się w teoriach spiskowych, wiele się dowiedziałem. Zaintrygowało mnie to. Zacząłem szukać dalej. W końcu weszło to na kwestie religijne. No i zacząłem szukać na temat Kościoła katolickiego, Kościoła protestanckiego. Zacząłem porównywać, bo wiedziałem, że są jakieś sprzeczności w naukach. Zacząłem szukać i porównywać. No i faktycznie coś tutaj jest nie tak. Mówię, no wziąłem pismo, czytam ten Nowy Testament, porównuję te różne wersety, te spowiedzi, te 10 przykazań Bożych. No i mówię, zacznę czytać to Słowo Boże i się przekonam. Zacząłem czytać to Pismo Święte, głównie Nowy Testament. Wiecie co? Zobaczyłem tam prawdę, sprawiedliwość, dobroć. Zobaczyłem siebie, swoje pragnienia, to jaki byłem, to jaki jestem i to jaki powinienem być. Odnalazłem to miejsce, tego kogoś, tę jedną osobę, w której szukałem przez całe moje życie, a której nie mogłem znaleźć w tym zepsutym świecie. To był Jezus. Tylko On. Pamiętam, jak ta Biblia zaczęła mnie przemieniać. Wystarczyło 3 miesiące czytania Biblii. Moja depresja znikła. Moje zdrowie się polepszyło. Unormowało się, także mogłem iść do pracy. Modliłem się o pracę. Kiedyś to pragnienie było właśnie w wieku 13 lat, aby założyć firmę. Bóg dał mi taką pracę. Może nie jako pracodawca, ale jako pracownik w firmie, którą sobie wymarzyłem. Pracuję jako serwisant komputerowy w firmie, która udostępnia internet. I ta praca jest dla mnie dobra. Czuję się w niej dobrze, jest akceptacja, dobre warunki i dziękuję Bogu codziennie, już od 3 lat, bo od około 3 lat jestem tak naprawdę tak nawrócony, szukając szczerze Boga. Codziennie po kilka razy dziękuję Bogu za rodzinę, za dom, za pracę. Już do tego dochodzę. Był moment w moim życiu, chodziłem taki, wiecie, pełny wiary, silny, Bóg mnie kierował, pomagałem, byłem wierny. Pewnego dnia pycha mnie złapała, pycha. I wiecie co? potrafiłem powiedzieć Bogu, że zrobię po swojemu i że biorę konsekwencje na siebie. Od tego dnia zacząłem schodzić w dół. Spotkałem dziewczynę, chrześcijankę. I tak naprawdę w pewnym momencie zrobiłem z niej sobie bałwochwalcę, bałwana. Na początku nie wiedziałem, że tak jest, ale później się tak stało. I Bóg tak naprawdę zaczął ją odbierać mi, bo ona nie była dla mnie. A przynajmniej nie był to czas dla mnie. A kiedy to się stało, zaczęło działać, to zaczęło boleć. Ten ostatni bałwan w moim sercu, to najdrogocenniejsze, co miałem, bo wiedziałem, że moje pragnienie kolejne się spełni, żona. I taki byłem pewny, że to będzie ona. I wiecie co, no, Bóg mi ją zabrał. Tak naprawdę spadłem w dół, ale ja Bogu dzisiaj za to dziękuję, wiecie? Bóg mi pokazał, co to znaczy kochać. Bóg mi pokazał, co to znaczy przebaczać. Choć zajęło mi kilka miesięcy, aby przebaczyć jednej dziewczynie, pokazał mi. Dał pokory. I wiecie, kiedy już nie było, kiedy zastanawiałem się, czy Bóg jeszcze mnie kocha. Czy jest jeszcze dla mnie szansa. Czy jeszcze odnajdę Go i postawi mnie na drodze właściwej. Choroby wróciła, choroba żołądka pokazała się i coś ciekawego się wydarzyło. Piotrek był pewnego dnia w pewnym zborze, do którego czasami jeżdżę. No i pojechałem. I tego dnia żołądek mój zaczął mnie boleć. No i poszedłem, mówię, aby się pomodlił za mnie. Pomodlił się, ból żołądka znikł i zaproponował, abym pojechał na konferencję. Na tą konferencję, na tę szkołę Chrystusa. Zastanawiam się, czy jechać, czy nie jechać. Bóg wszystko ułożył tak, żebym jechał. Bo ja sobie szukałem wszelkiej wymówki, żeby nie jechać. A Bóg nie dał. Bóg wszystko tak udorował, żebym pojechał. Załatwił dojazd, załatwił szyściutko. Przyjechałem. Wiecie co? W tej szkole zobaczyłem prawdę. Prawdę o sobie. Znowu mi Bóg przypomniał. Prawdę o zborach. Ja nie widziałem już miejsca w zborach, gdzie zdrowa nauka by była. Ja widziałem religijność. Obłudę, kłamstwa, takie udawanie. I szukałem tego, nigdzie tego nie mogłem znaleźć. Nie mogłem znaleźć nigdzie akceptacji znowu. Takiego poczucia akceptacji ze strony braci i siostry, takiej czystej miłości od Chrystusa. Taka z Chrystusa miłość. Przyjechałem do tej szkoły i wiecie co? Na wstępie, jak tylko przekroczyłem próg tego domu, w którym tam byliśmy, w którym ta szkoła się odbywała, pokój. Akceptacja. Ja wiedziałem, że ja jestem w domu. Pokazał mi Bóg tam prawdę. Uczynił mi w pamięci, przywrócił w pamięci wizję, że mam o coś walczyć. Uważam, że w Królestwie Bożym jedną z najważniejszych rzeczy będzie rodzina, społeczność. I wiecie co? Wczoraj płakałem. Płakałem wczoraj, bo dziękowałem Bogu za to, że dał mi namiastkę, poczuł namiastkę rodziny prawdziwej i pokazał, że jest o co walczyć w tym świecie. Że są ludzie, którzy potrzebują tego, odkryć te nadzieje w sobie, i przypomniał mi to wszystko, co powinienem robić z powrotem. Dawać nadzieję ludziom, pokazywać Chrystusa takim, jakim On jest, a nie takim, jakim Go pokazują religijni ludzie. Takiego Jezusa chcę im pokazać. Amen.
Witam wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ja chciałbym też przynieść pozdrowienia z mojego zboru. Ja uczęszczam do zboru w Pińczowie. Tam już jestem około 9 lat i bardzo Bogu dziękuję, że tam mogę być. I chciałem się podzielić świadectwem odnośnie przebaczenia. Nie chciałbym opowiadać o całym, bo by to długo zajęło. I wiecie, jak się nawracałem i z sąsiadem moim nie odzywałem się 15 lat. Chodziliśmy razem do kościoła katolickiego, wiecie, ale tak naprawdę to było takie udawanie. Ja nie uczęszczałem do przyjmowania tam wieczerzy, bo po prostu no nie mogłem, bo wie, jak ja mogę przyjąć, jak z moim sąsiadem po prostu no, toczyliśmy spór. I po prostu nie mogłem. I kiedy Pan Jezus stanął na mojej drodze, zmieniał moje życie i przemówił i mówi: idź do sąsiada i go przeproś. A ja taki, wiecie, dumny. Ja mam iść przeprosić, jak on winien? Wiecie, to ja nie mogłem w ogóle, no nie mogłem tego tak załapać. I jeszcze raz Bóg przemówił, mówię: Boże, ja pójdę, ale Ty mi daj siłę, bo ja sam nie jestem w stanie. Bo mówię, nie dam rady. Nie dam rady, bo mówię, gdy się wcześniej widywaliśmy, czy jeden drugiemu wjeżdżał na pole, no to były awantury. I po prostu się tego bałem. I jak Słowo Boże mówi, że gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. I wiecie, Bóg ostrzega, żeby po prostu jeden dzień, a ja 15 lat, to ile to dni było, wiecie? I tak prosiłem Boga, modliłem się, mówię: Boże, Ty mi daj taką siłę i zrób taką sytuację, bym ja mógł przeprosić, bym się mógł pojednać, bo ja już zacząłem jeździć do zboru, mówię, jak ja w ogóle przyjmę wieczerzę, i to mnie przerażało. I Bóg dał, wiecie, taką sytuację. Nie wiem, ile to upłynęło, może z pół roku. I wjechałem, on zawsze najeżdżał tam na moje pole, ale ja wtedy dojechałem, zgasiłem traktor, mówię: sąsiad, wysiądź. On wysiadł, on był cały mokry, wiecie, ja nie wiem, czy to było ze strachu, czy coś, czy będzie awantura, czy jakaś bójka. I mówię: wiesz, ja tu przyjechałem, żeby Cię przeprosić i żebyśmy żyli tak, jak Bóg przykazał. Wiecie, i On podał mi rękę, uściskaliśmy się i dzisiaj żyjemy, rozmawiamy i ja jestem tak Bogu wdzięczny za to, bo chociaż On chodzi do innego kościoła, ja do innego, ale On mnie obserwują i też mówią, ile to się można jeździć i modlić. My godzinkę, a Ty pojedziesz 6-7 godzin, Cię nie ma. Ile to się można modlić? I wiecie, oni nas obserwują na każdym kroku. Ja chcę Bogu za to dziękować, że On stanął na mojej drodze, zmienił moje życie i dzisiaj się modlę też o całą moją miejscowość, żeby przyszła do poznania, bo tylko moje zachowanie i ja muszę się trzymać mocno, żeby oni widzieli po prostu Chrystusa i widzieli moje postępowanie. Wtedy się to wszystko zacznie zmieniać. I ja już dzisiaj widzę, po 9 latach ta wioska się zmienia. Na początku było strasznie. Nie chcę dzisiaj o tym opowiadać, jak był krzyż w moim ogródku, jak ja to usunąłem, to cała miejscowość była przeciwko mnie. Policja, wszyscy przyjechali, no niemalże by mnie tam okamienowali, ale Bóg mnie ochronił i cała wieś była przeciwko mnie. Ale dzisiaj się to zmienia, ja z wszystkimi mam relacje i już kilka osób się nawróciło i myślę, że dalej będzie Bóg to prowadził, będzie to rozwijał. Jestem Mu za to wdzięczny i chcę też powiedzieć o tej szkole. Wiecie, tak nie planowałem w ogóle, że przyjadę, ale tak mnie naleciała taka myśl i mówię, zobaczę, może bym pojechał. I tak zacząłem szukać, znalazłem i jeszcze był filmik, piła się Piotrka, że już miejsc nie ma. Mówię, jak nie ma, no to nie ma, ale mówię, ja zadzwonię. I tak już to było wieczorem i mówię, nie zadzwonię rano. Mówię, już tak późno, to nie będę dzwonił. I wiecie, rano dzwonię I w telefonie odpowiada, zwolniły się dwa miejsca. I podjąłem decyzję, przyjechałem tu i to była bardzo słuszna decyzja, że tu przyjechałem. Wiecie, oczy mi się otwarły na pewne rzeczy, które są w kościele, które tak nie do końca powinny być, a tutaj to wszystko mi się tak otwarło i trzeba po prostu wiele zmian wprowadzić też, żeby ten zbór po prostu mógł kwitnąć i by mógł przynosić owoce. Bo tak wszyscy po prostu taki jest taki, może nie jest całkowicie martwy, ale jest taki letni. A letni nie może być. Musi być albo zimny, albo gorący. I ja chcę po prostu, zakupiłem też więcej książek, żeby po prostu i pastor, i starsi mogli to czytać, byśmy mogli ten zbór rozpalać. A to wszystko dzięki po prostu Jezusowi i dzięki tej szkole, że Bóg dał mi takie otwarte oczy na to wszystko. Amen.
Amen. Witam Was, kochani, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mam na imię Darek, mam 51 lat, przyjechałem z Wrocławia. Chciałbym tak w kilku słowach powiedzieć o moim życiu, jakim wiodłem do dnia, w którym poznałem Chrystusa. Moje życie tak polegało na tym, że byłem strasznie zniewolony przez moce piekielne. Byłem złodziejem, kryminalistą, bandytą. Spędziłem w więzieniu kilkanaście lat. Raz, drugi, trzeci, czwarty, ten ostatni. Tak byłem pod wpływem tych mocy ciemności, że myślałem, że robię dobrze. Że uważałem, że jeżeli ja kogoś okradnę, czy komuś coś zabiorę, oszukam i dam swoim dzieciom, które miałem i mam. To, że jestem dobrym, wzorowym tatusiem, bo daję swoim dzieciom, bo nie miałem świadomości tego, że dać swoim, musiałem zabrać innym. Zawsze gdzieś, że nigdy nie, tak w ogóle byłem wychowany w rodzinie katolickiej. W moim domu Bóg to było tylko to, byłem nieświadomy, mam je chrzciła w kościele katolickim. Później gdzieś tam dorosłem, komunia. No i to wszystko. Alkohol, taty. No i tak jak wspomniałem, więzienie. Jeden związek, troje dzieci, małych zostawiłem, odszedłem. Drugi związek, dziecko zostawiłem, odszedłem. Trzeci, nazwijmy to związek. Małe dziecko, zostałem sam z tym dzieckiem, bo partnerka ze świata zginęła w świecie. To, co miałem, to miałem jedyną rzecz, którą kochałem, to był synek. Gracja miał na imię. Ja w nim widziałem wszystko, cały świat. Któregoś dnia zachorował, mając niespełna 3 latka, odszedł do Pana. Był bardzo chory. Nie zrobiło to na mnie takiego wrażenia, żeby zawołać do Boga, zwrócić się do Boga, żeby po prostu odszedł chory. Strasznie się zbuntowałem przeciwko wszystkim. Jeszcze bardziej się byłem gorszym człowiekiem, jak byłem. Za wszystko obwiniłem Pana Boga, że to jest wina Boga, dlaczego mi to zrobił i tak dalej. Zabrał mi wszystko, co miałem. Oczywiście skończyło się tym, że znalazłem się w więzieniu. 7 miesięcy po odejściu mojego syna. Ale w więzieniu któregoś dnia tak powiedziałem, nie wiem skąd to przyszło. Boże, jeżeli jesteś naprawdę, odpowiedz mi na pytanie, dlaczego gracja na mnie zabrałeś? Minął tydzień, wyszedłem na spacer, tak zwany, pełen radości. Sam nie wiem, z czego się cieszyłem, ale się cieszyłem. Spotkałem brata w Chrystusie, który, jemu też zadałem to pytanie, który dał mi traktat i mówi, tutaj znajdziesz odpowiedź. Ja mówię, ja już pytałem tego twojego Boga, ale mi nie odpowiada. Jak go poprosisz, to ci odpowie. I którejś nocy mówię, a co mi, przecież to mi nic nie zaszkodzi, ani nic, nic nie. Nikt mi krzywdy nie zrobi, ani nic. I mówię, Boże, czy mi w końcu odpowiesz? No i Pan Bóg mi odpowiedział. Odpowiedział mi w ten sposób, że czytając te traktaty, nagle poczułem w sercu takie pragnienie. Ja tak w ogóle to nie wiedziałem, co to jest Pismo Święte. Nie wiedziałem, co to jest Nowy Testament, nie wiedziałem, co to jest Stary Testament. Ale po przeczytaniu kilku traktatów o tym, jak Jezus cierpiał na krzyżu, że to za nasze grzechy, za nasze winy, poprosiłem tego brata, żeby mi dał Pismo Święte. Dał mi, mam ją do dziś w domu, małą geodenitkę, która uratowała moje życie. Pierwsze, które jak otworzyłem, tak zwykły przypadek, otworzyłem, przeczytałem, jak Szczepan był kamieniowany, a Saul jak siedział i się przyglądał wszystkiemu i w Saulu odnalazłem samego siebie. Bo tak czytam, myślę, no jak może tak siedzieć gościu i patrzeć, jak drugiego kamieniami wrzucają, ile cierpienia, ile bólu. On sobie siedzi beztrosko, przygląda się. Mówię, ale on niedobry człowiek. Ale mi tak tknęło, no ale popatrz na siebie. Coś ty przez całe życie zrobił, prawda? No i zacząłem się nad tym zastanawiać i zacząłem czytać słowo. I tak zaczęła się moja przygoda z Pismem Świętym. Czytałem miesiąc, dwa, trzy, pół roku, rok. Blisko dwa lata. Dopiero byłem, wydawało mi się, że gotowy, żeby przyjąć Jezusa do serca. Przyjąłem. Strasznie się bałem wyjścia z więzienia, bo znając siebie, jakim byłem człowiekiem, środowisko, w jakim przebywałem, bardzo się tego bałem. Dzwoniłem do brata Piotra z prośbą o radę, o modlitwę, żeby mi pomógł, co mam zrobić. No ale Bóg dał, że wysłuchał moich modlitw. Pierwsze moje kroki za bramą, pierwsze słowa za bramą były do Boga. Podziękowałem. Powiedziałem, Boże, prowadź mnie tam, gdzie chciałbyś, żeby moje nogi stanęły przed Tobą, żebym poznał bliżej Ciebie. No i tak Bóg mnie prowadzi tą drogą. No i ta droga doprowadziła do Bielsko-Białej, Szkoła Chrystusa. Przyjeżdżając tutaj, myślałem, że już coś wiem na temat Biblii. Wiem wiele o Jezusie, wiem wiele o życiu. Ale okazało się, że nie wiem nic. Okazało się, że nie wiem nic, że wszystko musi od sera i od zera zaczynać. Najbardziej, co Bóg położył na moim sercu, dotknął mojego serca, to miłość. W domu u siostry Lucynki, która jest wśród nas, nawet jej to powiedziałem, mówię, że pierwszy raz w życiu, mimo że mam 51 lat, no nie jestem już młodym chłopcem, ale pierwszy raz w życiu poczułem miłość. Co to jest prawdziwa miłość? Wiem, ludzi pierwszy raz w życiu na oczy, ale ja to tak mówię, że mają napisane na twarzach, kocham Cię. Z czym nigdy w życiu się nie spotkałem, bo życie w świecie to było wręcz coś przeciwnego. Ja w każdym człowieku widziałem potencjalnego wroga, ofiarę, pieniądze, aby tylko go wykorzystać, okraść, a tutaj nie. Chciałem patrzeć na ludzi oczami Boga i otworzyły się oczy na to, że naprawdę Boża miłość jest niesamowita. Potrafi z takiego człowieka, jakim ja byłem, a uważałem się, że jestem naprawdę mocnym człowiekiem. Jak to większość bandytów, kryminalistów uważa się za kimś, kto są bardzo silnymi ludźmi. A wbrew pozorom to byłem, jestem marnością, dosłownie marnością, słabym człowiekiem, który nie jest w stanie nic bez Boga zrobić. Nic. Ale teraz wiem, że modlitwa robi cuda. Doświadczyłem tego Zaświadczyłem tego na sobie. Bóg wysłuchał moich modlitw. Z pełna 3 lata prosiłem, błagałem, żeby zmienił to moje życie. Zmienił. I robi to codziennie. Kolejnym moim bólem takim był kwestia przebaczenia, co brat wspominał. Nie potrafiłem, bo Pan Jezus powiedział wyraźnie, że Bóg nam wybaczy, jak my wybaczymy innym, prawda? Ja rozumiem, że łatwiej mi jest wybaczyć komuś niż samemu sobie. To było dla mnie coś niesamowite. Nie potrafiłem. Nie potrafiłem do dnia, w którym brat Krzysztof modlił się za mnie. Wspólnie się pomodliliśmy. Otworzył mi też oczy. Wyjaśnił mi siebie znaczenie słowa przebaczam. W jaki sposób mogę to zrobić, żeby samemu sobie wybaczyć? Bo jeżeli sobie nie wybaczę, to Pan Bóg też mnie nie wybaczy. Więc ta szkoła jest naprawdę czymś, co trzeba doświadczyć samemu, bo tej miłości, jaką doznałem w tym domu, wśród braci i sióstr, nie potrafię opisać słowami, bo tego się nie uda, nie da się obrać słowa. Także proponuję z czystym sercem każdemu z nas, gdy będzie ku temu okazja, żeby skorzystali i spędzili ten czas z Bogiem, nieustannie się modląc. Polecam z czystego serca. I kochani, nieustanna modlitwa jest naprawdę łaską od Boga i wiem, dzięki także tej szkole, że gdy przerwiemy tą naszą modlitwę, to tak byśmy przerwali wiarę w naszego Pana. Także módlmy się nieustannie w duchu. Dziękujemy Panu za łaskę. Amen.
Dzisiaj jako święty, obmyty świętą krwią Jezusa Chrystusa, mogę śmiało przed wami stanąć bez obaw i z wielką radością. Jako oczywiście przed świętymi, którzy również zostali obmyci świętą krwią Baranka. Może na początek opowiem właśnie o szkole Chrystusa. Tak naprawdę życie nasze, kochani, to tam na zewnątrz to jest takie pole bitwy i tam walczymy. Ci, którzy naprawdę pragną służyć Bogu całym sercem, czystym sercem, to będą staczali w boje każdego dnia. Przez cały dzień, 24 godziny na dobę, muszą być w gotowości, jak prawdziwi żołnierze Chrystusa. Myślę, że takie postawy ode mnie Bóg oczekiwał i oczekuje do dnia dzisiejszego. Jak trafiłem, opowiem w przenośni, że trafiłem tam w to miejsce, do szkoły Chrystusa właśnie. Tak naprawdę mogę powiedzieć na noszach w zasadzie, bo przez moje nieposłuszeństwo i brak modlitwy, trwania w Bogu tak naprawdę, trwania w Chrystusie Jezusie, co było dla mnie kiedyś największą radością i przyjemnością trwania w Duchu Świętym. Właśnie brak tego trwania spowodowało to, że zacząłem w zasadzie własnymi siłami pewne rzeczy, nawet nie dostrzegając tego absolutnie, własnymi siłami głosić Ewangelię, własnymi siłami, wiecie, pomagać ludziom, własnymi siłami wszystkie, cały świat wokół jakby tak naprawdę służba, którą wiodłem, którą mam, którą Bóg mi dał, to stała się, dzisiaj wiem, przed właśnie szkołę również, bałwanem, absolutnie bałwanem. Jakby nie było w tym Boga w pewnym momencie. Powiem wam, że ostatnie 2 lata były dla mnie straszną tragedią tak naprawdę. A co przeżywałem, to przeczytam fragment psalmu 42, znany fragment, ale dokładnie to obrazuje moje serce w tym czasie. Tak jak jeleń pragnie wody ze strumienia, moja dusza garnie się do Ciebie, Boże. Moja dusza pragnie Boga żywego, Boga. Kiedy wreszcie przyjdę i zjawię się przed Jego obliczem, oto łzy są mi chlebem za dnia oraz nocą, bo pytają mnie co dzień, no to gdzie ten Twój Bóg? Tak pamiętam,
ze łzami wspominam te chwile, kiedy w wielkim tłumie chadzałem do domu Bożego, a lud świętował radośnie i wyrażał swą wdzięczność. Tak też przez te wszystkie lata, to było 11 lat temu, przez te właśnie pierwsze 9 lat, tak naprawdę jak szalony, jak po prostu biegłem do przodu. Nie patrzyłem na nikogo, na nic. Żaden zbór nie był w stanie mnie zatrzymać, żaden brat. Po prostu służyłem Bogu. Bracia przychodzili z własnymi teoriami, pomysłami, planami, a dla mnie Duch Święty był wszystkim tak naprawdę. To On torował mi drogę. Bracia z nieświadomości nawet wręcz zatrzymywali mnie, próbowali mi trzymać, wiązać ręce i nogi. Bracie, nie pędź tak, nie leć tak po prostu. Nie? A ja przyjmowałem wszystko wiarą i cała historia, wszystko, co się wydarzyło później, co się działo, jakby Bóg otwierał. Ja to wiedziałem i On to wiedział. Dzisiaj wiem, że przed Bogiem naprawdę jesteśmy świętymi i takie postawy od nas oczekuje. Tam doświadczyłem tak naprawdę, gdy znieśli mnie z tych noszy tak naprawdę i tam trafiłem do tego domu, tam zaczęliśmy modlitwę. Dopiero po 3 dniach Bóg zaczął tak bardzo wyraźnie to mnie mówić, przemawiać w taki bardzo głęboki sposób, w swój sposób po prostu. Po 3 dniach, przez te 3 dni jeszcze moje ciało gdzieś tam próbowało walczyć, gdzieś tam jakieś treści, wiecie. Bóg zaczął oczyszczać w cudowny sposób mój umysł poprzez właśnie czytanie Słowa Bożego, poprzez właśnie modlitwę. Wiecie, ja spędziłem na kolanach tam, nie wiem, 15, może 17 godzin w ciągu tygodnia. To tyle nie spędziłem chyba przez 10 lat tak naprawdę. Możemy kochać Boga, możemy Go uwielbiać, możemy Go czcić, ale najważniejsze, możemy stawiać piękne świątynie, możemy w moim przypadku, możemy budować fundację, która przynosi wiele, wiele dobrych rzeczy, a czy na pewno chwałę Bogu. Oczywiście wielu ludzi poznaje tam Boga, ale to nie o to chodzi. Bogu zależy na tym, abyśmy mieli właśnie z Nim taką najbliższą relację, taką głęboką, głęboką więź. To jest celem, to jest sensem naszego życia, to powinno być sensem. Chodzenie w Duchu Świętym. Także Bogu jestem bardzo, bardzo wdzięczny i zachęcam, kochani, nie wstydźcie się, jeśli jesteśmy liderami, wydaje nam się, że jesteśmy silni. Tam doświadczyłem tak naprawdę, prosiłem Boga, aby obnażył całe moje serce, wszystko, co jest ukryte, co jest w Nim nie tak, wszystko. I On powolutku, jak taki miłosierny ojciec, nie wyrzucił tego wszystkiego, bo po prostu bym tego nie wytrzymał, ale pokazywał im bardzo powoli każdego dnia, co jest nie tak, co mu się nie podoba, jak wiele błędów popełniłem. Gdybym go słuchał, jak wiele mógłbym ominąć po prostu tych przykrości. Jak wielu ludzi mogłem, gdzieś nawet słowem, delikatnie nawet moich kochanych braci, ilu skrzywdziłem. Naprawdę. Także jestem bardzo, bardzo Bogu wdzięczny. Bogu za Krzysia, za Piotra, za ich gorące serca, za to, że Bóg im tak błogosławi, za tą służbę, którą robią. Ja słyszałem wiele różnych bzdur tak naprawdę na ich temat, nie? Ale powiedzcie, nie przyjmujcie takich rzeczy, nie? Jest napisane w Biblii, że jeśli masz coś przeciwko bratu swemu, idź i napomnij go. Albo porozmawiaj z nim po prostu. Ja tego nie przyjmuję, ja się odcinam od takich rzeczy. Poznając Piotra, poznając tej brata, poznając wielu wspaniałych ludzi tutaj, dzisiaj mogę powiedzieć o nich, tak? To są ludzie, którzy kochają prawdziwie Boga a te wszystkie rzeczy poza tym, to wszystko od diabła jest. Te osądy, takie oskarżenia, które się gdzieś rodzą w naszych umysłach, odcinajmy się od tego. Oddajmy Bogu chwałę we wszystkim. I króciutko wam powiem, kochani, także zachęcam bo to jest taki szpital, naprawdę taki szpital, Boży szpital. Bóg jest dobry. A co do mojego świadectwa, to bardzo krótko, ponieważ pamiętam, pierwszy mój kontakt z Bogiem, to miałem 5 lat, może 6. Bóg objawił mi się właśnie poprzez przyrodę. To był bardzo głęboki taki świat, to ja przeżywałem, nie? Obserwowałem to całe piękno, Bóg mi to pokazywał bardzo wyraźnie. A z drugiej strony był świat moich rodziców, gdzie była też przemoc, alkohol i tak dalej. I tych światów nie potrafiłem w żaden sposób połączyć, nie rozumiałem tego. Jako mały chłopczyk nikt mi nie był w stanie wytłumaczyć tego, nie? Z jednej strony ten właśnie ten Bóg, który objawił mi się w ten sposób, a z drugiej strony ten ludzki świat, nie? Przemoc, a doświadczałem bardzo, bardzo złych rzeczy. Widziałem narkomanów, którzy gdzieś tam się kuli igłami i tak dalej. Już taki mały chłopak, ja tego kompletnie nie rozumiałem. Widziałem mojego ojca, który gdzieś tam no, bardzo źle traktował moją matkę i tak dalej. To jakby nie o to chodzi. W pewnym momencie właśnie nie dostałem żadnej odpowiedzi i pamiętam jak dziś, jak powiedziałem, chyba bardziej z tego bólu, z tego wszystkiego jakby poddałem się i powiedziałem, że skoro chyba tak to musi być po prostu. Nie? I od tego czasu jako dziecko bardzo wcześnie zacząłem kraść. I co się wydarzyło, to przez 30 parę lat to tylko Bóg wie i ja. Ile cierpienia, ile bólu spowodowało nieposłuszeństwo, nie? Ile bólu, ile diabeł zasiał w moim życiu, co spowodowało właśnie to, że nie znałem Boga, nie? Że moi rodzice nie wprowadzili mnie w ten świat, bo sami zresztą go nie znali. 31 lat, powiem, piekła, nie? Gdzie doprowadzę i w końcu w ciężkim stanie tak naprawdę, w ciężkiej depresji, w ciężkim bólu, osłabieniu, tak naprawdę kompletnie bez nadziei, padam na kolana i powiedziałem, patrząc w niebo, powiedziałem Bogu, jeśli Ty istniejesz, ja nie wiem, nie obchodzą mnie krzyże, kościoły, pielgrzymki, te bzdury kompletnie mnie interesują. Kompletnie. Ja chcę wiedzieć, czy Ty istniejesz. Bo jeśli Ciebie nie ma, jeśli jesteś, to proszę Cię, pomóż mi. Ale jeśli Ciebie nie ma, to biorę z powrotem tą torbę, którą mam i nie ma siły, która mogłaby mnie odciągnąć od tego pomysłu, który diabeł mi zasiał już ileś miesięcy wcześniej, aby się powiesić, aby skończyć ze sobą. I to była, ja byłem przekonany, że to zrobię. Jeśli Bóg wtedy, gdyby mi tego dnia nie odpowiedział, to pewnie bym wisiał po prostu. I to był cel diabła tak naprawdę. Zabrał mi wszelką nadzieję. Chciał zabrać. Wiecie, tam wtedy otwarło się tak naprawdę niebo. Dzisiaj mogę powiedzieć, otwarło się niebo. A zacząłem płakać, pokutować szczerym sercem. To była najgorętsza i najprawdziwsza modlitwa mojego życia. Łzy popłynęły strumieniami, po prostu lały się strumieniami. Ja zobaczyłem całe moje życie, tych wszystkich ludzi, których skrzywdziłem. Łzy i łzy, jeszcze raz łzy. Tak naprawdę szlochałem i szlochałem. To nie miało końca. Wyszedłem tego dnia, bo to się działo w kościele. Wyszedłem tego dnia. Poczułem oczywiście taką ulgę w sercu. Nie poszedłem się powiesić. Dwa dni, trzy dni później może spotykam pewną kobietę w bramie. Znaczy ja stałem w bramie, przechodziła pewna kobieta, no i wyrwała mi torebkę, no bo byłem strasznie skacowany, uzależniony od leków i od alkoholu. Wyrwała mi torebkę i co znalazłem w tej torebce? Chusteczkę do nosa, tabletki i Biblię. Wpadłem w taką wściekłość, pamiętam, że byłem taki wściekły, po prostu wiecie, no bo na tym wielkim, potężnym kacu po prostu jakieś religijne bzdury, chusteczka jakieś, ale tego dnia poszedłem do domu, nic takiego się nie wydarzyło. Dwa, trzy tygodnie później ląduję w ciężkim stanie w szpitalu, bo przez te trzy tygodnie postanowiłem, że się po prostu zapiję na śmierć, nie? Piłem dzień i noc, dzień i noc, dzień i noc. Nie przyjmowałem żadnych pokarmów, bo myślałem, że w końcu po prostu organizm nie wytrzyma i albo mi serce pęknie, albo wątroba się rozsypie, cokolwiek, ale po prostu chciałem się zabić w ten sposób, zabić pijąc, czyli z taką przyjemnością, nie? Z tym, co robiłem przez całe życie. Ląduję w szpitalu w końcu, podpięty pod kroplówkami, leżę i zbity jak pies, takim szarym kocem pamiętam, bezsilny po prostu, bezsilny, bez nadziei. Przyszła pani doktor z dwoma lekarzami, może trzema, i powiedziała, ja to słyszałem bardzo wyraźnie, powiedziała, że tym razem on już to nie wyjdzie. Ja tam byłem już któryś raz z kolei w tym szpitalu. No, on już to nie wyjdzie. I dla mnie to był jak balsam na serce, nie? Ja mówię, tak sobie pomyślałem, mówię, nareszcie. Nareszcie będzie koniec, nareszcie się to wszystko skończy. Kilka dni później jednak jakoś lekarze doprowadzili mnie do jakiegoś stanu takiego, bym powiedział, gdzie mogłem się poruszać. Wyciągałem się z łóżka i jak starzec po prostu, 120-letni starzec, poszedłem na świetlicę, żeby sobie zapalić papierosa. Tam znalazłem Biblię, Nowy Testament. Wziąłem go tylko po to, aby go po prostu sprzedać później, bo był bardzo stary, z 47 roku. W antykwariacie mówię, wyjdę ze szpitala, to go sprzedam za flaszkę, czy tam będę miał na fajki. I tam zacząłem go czytać. Jakoś tak pamiętam, że wsadzałem go pod łóżko, wyciągałem, wsadzałem, jakoś tak nie dawało mi to spokoju, nie? Mówię, ciekawe, ile dostanę. Pamiętam ten rok właśnie, 47, mówię, no, pewnie sporo dostanę. I tak zacząłem otwierać i zacząłem czytać. Natrafiłem na fragment, gdzie Pan Jezus nauczał na górze o błogosławieństwach i tam Bóg w taki cudowny sposób dotyka mego serca, zaczyna otwierać, jak to Krzysiu zawsze mówi, niebo zaczyna uchylać niebo się zaczął jakby otwierać nade mną. Kropla po kropli. Miłość Boża zaczęła spływać do mego serca. Kolejnego dnia, być może tej nocy, ja nie pamiętam już dokładnie, sam Bóg zaszczycił mnie swoją obecnością. Jezus przyszedł. Wylał tak wielką miłość na moje życie po prostu. On tam się pojawił sam, osobiście. Miłość popłynęła z Jego serca, przeniknęła mnie po prostu całego. Ogarnęła mnie. Od tego dnia, to już jest 11 lat, podążam za Nim i wychodząc z tego szpitala, ja byłem tam w szpitalu, narodziłem się na nowo dla Królestwa Bożego. Tam, gdzie świat nie mógł, tam, gdzie potępił pijaka, tam, gdzie go zdeptał, tam, gdzie zabrał wszelką nadzieję, tam Chrystus objawił swoją moc i potęgę. Do dnia dzisiejszego. Dzisiaj już trwam. Jakby nie dam sobie tego wykryć na pewno. Takie moje przesłanie, kochani. Możemy robić wielkie rzeczy, ale bez Boga one nie mają żadnej wartości. Będziemy się tylko męczyć. Nie zapominajmy o modlitwie, bo ona jest najcenniejszym darem od Boga. Bóg ją nam dał, bo On chce mieć taką głęboką relację z nami. Jak my z naszymi dziećmi, jak dzieci z nami. Modlitwa. Post jest doskonałym narzędziem Boga. Nigdy nie rozumiałem, czym jest post. Tutaj doświadczyłem tego namacalnie. Już nie z opowiadania, tylko na własnej skórze, gdzie post sprawia, że nasze ciało przestaje decydować, przestaje mieć cokolwiek do powiedzenia. Ono jest po prostu umartwione. I wtedy Bóg ma takie, tak naprawdę ma otwarty taki kanał, aby przemówić do naszego wnętrza. Tam w szkole właśnie oczyścił mnie. Po raz kolejny pokazał i dzisiaj jestem naprawdę radosny i szczęśliwy. Jeszcze przeczytam bardzo ważny fragment Słowa Bożego, znany z pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdział. Miłość drogą najlepszą. Choćbym mówił językami ludzkimi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nie osiągnął. Nic bym nie osiągnął. I jeśli zobaczymy w naszych sercach, kochani, to jest naprawdę bardzo ważne, podczas modlitwy spójrzmy w nasze serca, zobaczmy, czy... Bo taki jest właśnie Jezus. On jest miłością. Jeśli brakuje jednego elementu, czyli miłości do brata naszego, nie? Do tych, którzy nas prześladują, jeśli tego nie ma w naszych sercach, jeśli jest właśnie niewybaczenie, jakaś pycha, wywyższanie się ponad, nie? Ja jestem większy, ważniejszy, to znaczy, że zapomniałeś o Chrystusie. Wracaj z powrotem w to miejsce. Jedź do szpitala tam, czy w domu, gdziekolwiek. Jedź, pokutuj. Uwierzcie mi, że tysiące, miliony braci, sióstr zapomina o tym. Uważamy, że wszystko w porządku, a tak nie jest. Zastanów się, zadaj sobie pytanie, kiedy naprawdę Bóg do ciebie przemówił? Kiedy miałeś czas dla Niego tak naprawdę? Nie? 5 minut mu nie wystarcza, to jest pewne. Ja tak go traktowałem. Na szybko i bieg w swoje sprawy. 5 minut mi nie wystarcza. On chce głębokiej relacji. Tata i syn. I to jest właśnie obraz mnie i dzisiaj mojego syna. Ja przez moją służbę zaniedbałem moje dziecko. On dzisiaj wiecie, co robi? Siedzi obok mnie i bawi się telefonem. A kiedyś mieliśmy głęboką więź. Prawdziwą więź. Poprawiłem robotę, ale czas... Czas ubrać mundur, kochani, wiary, Bożej miłości i walczyć o nasze rodziny, o tych, którzy są obok nas, o naszych sąsiadów. Niech wam Bóg błogosławi.
Dziękuję. Tak, moi kochani, naprawdę Bogu dziękować za to wszystko, za te historie życia, za świadectwa. Zobaczmy, jaki jest dobry nasz Pan, jaki jest potężny i wielki. Naprawdę w swojej miłości, łaskawości. Bóg jest wszechobecny, wszechpotężny. Jego miłość nie zna granic. A tak wracając krótko do tego, słuchajcie, Darek, który tutaj mówił świadectwo, wiecie, ja pamiętam, jak pojechałem do niego do więzienia niedawno. To było miesiąc, dwa miesiące temu. Pojechałem do niego do więzienia i spotkaliśmy się, bo kiedyś 30 parę lat temu siedzieliśmy razem. Kiedy spotkaliśmy się, wiecie, ogromna radość, że on żyje. Ogromna radość, że on żyje. I co jeszcze większa radość, że on jest dzieckiem Bożym. To jest dopiero. Słuchajcie, jakbyście tylko fragment z naszego życia usłyszeli, jak my razem w więzieniu siedzieliśmy, co robiliśmy, to byście powiedzieli, że to jest niemożliwe, że to jakiś jest science fiction, a to jest prawda. Ale kiedy siedzimy, rozmawiamy, wiecie, widzę w nim ogromną miłość do Jezusa, widzę, jak on pragnie iść za Chrystusem. Ale widzę, że też nurtują go pewne rzeczy, które są w jego życiu. Na przykład palenie papierosów. Wiecie, i on mówi, że no nie może się z tym uporać. Ja mówię do niego, jak wychodziłem już. Mówię, zadaj sobie pytanie. Kto jest dla ciebie ważniejszy? Papierosy czy Chrystus? Pożegnaliśmy się i poszedłem. To słowo wykonało pracę w jego życiu, bo przedwczoraj mi składał świadectwo, że to słowo nie dało mu spokoju, że jak wrócił do celi, wszystko od razu wymiótł. Od tamtego dnia przestał palić i do dzisiaj nie pali. Czyli zobaczcie, każdy z nas musi się sobie zadać pytanie, co jest dla nas ważniejsze? Kto jest dla nas ważniejszy? Czy Chrystus, czy te przyziemne sprawy. Zanim, słuchajcie, będziemy słuchać Słowa Bożego, czy może to zostawię na koniec? To może poproszę teraz, a na koniec zostawimy świadectwa. To poproszę Krzysztofa Dobrzańskiego, aby podzielił się słowem.
Chwała Bogu, kochani. Ja sobie też trochę dostroję. Niezmiernie się cieszę, że jestem tutaj wśród was. Chwała niech będzie Panu naszemu. To ten zbór też mi jest gdzieś tam bliski, bo moja teściowa Helenka Boroń zna tutaj dużo osób i też często się kontaktuje, więc też jest mi miło tutaj być, tym bardziej na tym miejscu. Chwała Bogu za to. Tak, jak słyszeliście, mieliśmy ten zaszczyt przeżywać niesamowity czas. Czas, gdzie każdy z nas przybliżał się do naszego Stwórcy, naszego Boga. Ja dzisiaj z Jego łaski pragnę usłużyć wam Jego wspaniałym słowem, ale zanim to zrobię, to miałbym prośbę, żebyśmy powstali i żebyście pomodlili się o mnie. Tutaj dzisiaj pastor powiedział taką ważną rzecz, że jesteśmy siłą jedni drugich. Ja potrzebuję waszej modlitwy, żeby wam usłużyć, także proszę, pomódlcie się o mnie, pobłogosławcie mnie do tej posługi, żeby Pan przeze mnie mówił do was. Halleluja. Halleluja. Otwórzmy sobie, kochani, Łukasza, Ewangelię Łukasza, 18 rozdział. Tutaj z tego miejsca będę czytał. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie w ich obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Tak, kochani, to słowo, jako pierwsze to słowo wprowadza nas w wielką prawdę, że wiara nie jest czymś z nas. Wiara nie jest czymś z nas, wiara jest darem Bożym. Każdy z nas, jeżeli poznaliśmy Pana, poznaliśmy Go przez to, że Duch Święty dał nam wiarę. To On zainicjował to, że człowiek uwierzył w Boga. Bo człowiek przez Ducha Świętego przychodzi do poznania Boga i jest to dar od Pana. Ale co dalej? Co dalej z naszą wiarą? Nasza wiara jest całkowicie i zupełnie zależna od Pana. Nie jest to coś, co możesz wyprodukować sam z siebie. Nie jest to coś, co możesz w jakikolwiek sposób wymusić na sobie. Jest to coś, co musisz przyjmować jako dar od Pana. Od pierwszego dnia poznania Boga do końca twoich dni. Jest to coś, co wypływa z twojej relacji z Bogiem, a nie z tego, ile zrobiłeś dla Boga. I tutaj, właśnie w tym fragmencie, Pan Jezus w taki wspaniały sposób tłumaczy, że Pan Bóg oczekuje, że my będziemy bez ustanku się modlić. Teraz wiadomo, każdy z nas ma pytanie w głowie, no jak to możliwe? Jak mógłbym bez ustanku się modlić? Ale zanim do tego dojdę i będę to wyjaśniał, chciałbym wytłumaczyć aspekty grzechu i aspekty życia w Bogu. Czym jest grzech tak naprawdę? Grzech to nie jest to, że zrobisz coś złego. To są jego owoce. To, że skłamiesz, to, że właśnie tak jak tutaj słuchaliśmy, kogoś okradniesz, kogoś oszukasz. To wszystko są elementy owocowania grzechu. Bo grzech jest sferą. Jest to sfera, w której żyjesz. Jest to sfera duchowa. Jest to sfera, którą nazywa Biblia światem. Kiedy żyjesz w świecie, żyjesz w sferze grzechu i jesteś niewolnikiem grzechu. Bez względu na to, czy chodzisz do kościoła, czy nie. I żeby wyjść z tego stanu, Pan posłał nam Ducha Świętego. To jedynie trwanie w Duchu Świętym przenosi ciebie i mnie do sfery, w której jesteśmy zwycięzcami. To właśnie ta łaska Boża w Chrystusie Jezusie, że tam przelała na krzyżu się krew za ciebie i za mnie, powoduje, że Duch Święty może wejść do naszego życia. Ale nie tylko po to, żebyśmy, wiecie, całe życie tylko za to dziękowali, że Pan Jezus to zrobił, ale w tym jest coś więcej. W tym jest Królestwo Boże. W tym jest panowanie Chrystusa. I tak naprawdę tak długo, dopóki ty i ja nie zaczniemy żyć naprawdę w Duchu Świętym, 24 na dobę. Tak naprawdę nie jesteśmy jeszcze tam, gdzie mamy być. Gdzie Bóg nas powołał. Pan Jezus, czyniąc to na krzyżu dla nas, otworzył dla nas drogę do ciągłej, wspaniałej, cudownej relacji z Bogiem. Do ciągłej, nie chwilowej. Nasz problem polega na tym, że my mamy czas dla Boga. Organizujemy go, powiedzmy, rano, powiedzmy, wieczorem. Ale poza tym odchodzimy od Niego. I teraz przeczytamy sobie urywek z Efezjan. Efezjan 5. Przepraszam, 6, 18 werset. Gdzie Słowo Boże nas poucza: w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie. Tutaj apostoł Paweł właśnie cały Kościół do tego nawołuje. Trwanie w modlitwie z całą wytrwałością, w modlitwie w duchu. I kochani, to jest klucz do zwycięstwa. To są klucze Królestwa Bożego. Jeżeli wyraźnie spojrzymy na to, to co, co robi post, on się zajmuje właśnie tym, że wraca nas z powrotem do tej ciągłej modlitwy. Bo tylko twoja i moja dusza jest silna w Bogu, nigdy poza Nim. Dlatego moja dusza, mój duch, moje serce nigdy nie może sobie pozwolić na to, żeby odejść od Niego. Odejście od Boga jest automatycznie połączone z upadkiem. Dlatego nie wolno nam robić przerwy. To jest to, czego uczy nas ta dzisiejsza przypowieść. Nie wolno nam jest robić przerwy. Jeżeli Bóg ma wysłuchiwać nasze modlitwy, my musimy stać przed Nim 24 na dobę. Inaczej mówiąc, musimy rozwinąć życie modlitewne w duchu. To znaczy umieć rozmawiać z kimś i modlić się w tym samym czasie. I to jest możliwe. Możesz, ja w tej chwili tutaj stoję przed wami, mój duch teraz się modli. I woła do Boga o to, żeby mnie Pan cały czas tutaj wspomagał. Cały czas mam kontakt z Nim, chociaż mówię do was i myślę przy tym. Moje serce rozmawia z Bogiem w tej chwili i nawołuje do Niego. Panie, daj mi więcej Ciebie, a zabierz więcej mnie. I teraz przejdziemy, kochani, do wspaniałego fragmentu Słowa Bożego, Galacjan 5, gdzie zaczniemy najpierw od owoców ducha. 22 werset. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Tutaj dodam właśnie, że niefortunnie przetłumaczony fragment wierność jest w oryginale wiarą. Jest to wiara, łagodność, wstrzemięźliwość. To są owoce ducha, które są owocami. To znaczy nie czymś, co ja mogę wykrzeszać z siebie. Naszym takim dużym problemem jest, że my próbujemy Bogu się podobać sami z siebie. A to się Bogu w ogóle nie podoba. Bo Jezus umarł za nas, aby dać nam swoje życie, aby Jego życie wypełniło na nas wymagania zakonu. Jego życie, nie nasze życie. I ktoś tu dzisiaj tak wspaniale przeczytał ten fragment Słowa Bożego, że jeżeli my nie oddamy swojego życia, to je stracimy. To jest właśnie ten klucz. Oddać swoje życie to znaczy przestać żyć już w sobie, a zacząć żyć w modlitwie. Zacząć żyć w Nim. Nieustannie, w każdej rozmowie, w każdym miejscu, w pracy, we wszystkim, w każdej rozmowie telefonicznej, cały czas w duchu wołać: Panie Jezu, więcej Ciebie, Duchu Święty, więcej Twojej miłości, więcej Twojej mądrości, więcej Twojego poznania, więcej Twojego prowadzenia, więcej Twojego głosu, więcej Ciebie, więcej Twojej mocy. Cały czas Jego, Jego, Jego. Bóg jest, kochani, zainteresowany tymi, którzy pragną, bo to głębina przyzywa głębinę. Jeżeli w tobie nie ma głębiny, to Nie może przyjść napełnienie. My musimy wykopać dolinę w naszych sercach, którą Bóg może wypełniać. Czyli to pragnienie Boga. Jeżeli to pragnienie w nas będzie, to Bóg będzie to pragnienie zaspokajał. Bo On jest Bogiem zaspokojenia. Bóg jest dawcą. Bóg jest altruistą zupełnym. Bóg nie wie, co to jest egoizm. Ale żebyś On mógł nas napełniać i my musimy się upodobnić do Niego w tym. Musimy wyprzeć się siebie. Musimy właśnie zaprzeć się tego, co jest cielesne. Dlatego Jezus w wspaniały sposób mówi do nas wszystkich: kto chce pójść za mną, ten zaprze się samego siebie. Na czym polega to zaparcie? Na tym, że już przestaniesz trwać w sobie, a zaczniesz trwać w modlitwie nieustannie. To jest decyzja i to jest decyzja cały czas. Ta decyzja decyduje, mówi Bogu, czy naprawdę się zaparłeś, czy się nie zaparłeś. W momencie, kiedy spolegasz na sobie, zaczynasz działać z siebie w jakiejkolwiek sferze życia. Mówisz Bogu: Boże, ja Ciebie już nie potrzebuję. I Bóg tak to odbiera. A jeżeli chcemy, żeby Bóg naprawdę we wszystkim nam dopomagał i był tym, kim On chce być w naszym życiu, czyli Panem, to musimy zaprzeć się samych siebie. Musimy zrezygnować z naszego narzekania, z naszego marudzenia, z naszego utyskiwania, z naszego szukania swego, z naszych uraz, z naszego nieprzebaczenia, bo tego nie ma w Chrystusie. Jeżeli chcesz, żeby cały czas się modlić, będziesz musiał się tego zapierać. Bo nie możesz się modlić, jeżeli masz w sercu urazy. Nie możesz się modlić, jeżeli masz w sercu zazdrość. Nie możesz się modlić, jeżeli masz w sercu jakieś inne rzeczy, które możemy sobie tutaj też przeczytać krótko wyżej. Jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, czyli wszelka pożądliwość ciała, tak, pożądanie kobiet, sfera seksualna. Kiedy się modlisz, nie będzie tego w twoim życiu. Nie będziesz, jeżeli będziesz trwał w modlitwie ciągłej, będziesz zwyciężał tą sferę, ponieważ to duch wypiera ciało. Że tak jak powiedziałem na początku, ciało jest innym określeniem dla naszego ego. A żeby zaprzeć się tego ego, musimy się zdecydować na ciągłą modlitwę. To jest właśnie zaparcie się w siebie. I kiedy zapieramy się w siebie, mówi Pan Jezus, jako kolejny krok, weźmie krzyż swój na siebie codziennie. Tak, kochani, to właśnie to samo zaparcie daje nam możliwość wzięcia krzyża. A co to jest krzyż? Kochani, na człowieka, który jest w modlitwie, zstępuje Duch Święty. I to jest nasz krzyż. To Duch Święty jest naszym krzyżem. To On prowadzi cię przez wszystkie doświadczenia życia i realizuje dzieło Boże w twoim życiu, dzieło uświęcenia. To On jest odpowiedzialny, aby cię uczyć, aby cię wprowadzać we wszelką prawdę. I to Jego bierzesz na siebie. On cię uczy w tym, co przechodzisz razem z Nim. Uczy cię Chrystusa, żebyś był taki jak On i mógł dokonać tego, czego Bóg chce przez ciebie dokonać na tej ziemi. A więc Jezus zaprasza nas do nowego życia. Jezus powiedział: wszystko nowym czynię. A więc nie jest to ulepszenie starego człowieka. Nie jest to psychologia, że ciągle się próbuje naprawić tego starego człowieka i jakoś mu powiedzieć, że będzie jakoś lepiej z tobą. Nie. Jezus oczekuje, że zaprzesz się siebie. Zaczniesz żyć w modlitwie. I to życie modlitewne zacznie się tak zmieniać, że Duch Święty będzie zstępował na ciebie i będzie działał przez twoje życie. Będziesz przynosił owoc. Będziesz wykonywał dzieła Boże. Będziesz człowiekiem spełnionym w Bogu. I co najważniejsze, będziesz człowiekiem prawdziwie bogatym. Bo będziesz zaskarbiał sobie w niebie. I wierzę, że to są myśli Boże dla nas, kochani. Bo dzisiaj świat tak bardzo naciska, żebyśmy wszyscy byli bogaci. Ale ja wierzę, że my musimy stanąć i powiedzieć, tak, my chcemy być bogaci, ale w Bogu. Bogaci w Nim, bogaci w Jego namaszczeniu. I to jest coś, czym powinniśmy, kochani, jako Kościół, jako wspólnota, na nowo zapragnąć. Tak naprawdę tym, co powinno się w Kościele przejawiać, to jest Boże namaszczenie w każdej służbie i w każdym z nas. Tego powinniśmy szukać, tego powinniśmy pragnąć, bo Chrystusem powinniśmy się dzielić nawzajem. On jest chlebem żywota. Jeżeli dajemy komuś Chrystusa, jeżeli dajemy komuś miłość, dajemy komuś radość od Boga, nie od siebie, to dajemy Mu Chrystusa. Dajemy Mu chleb żywota. I kochani, każdy z nas zna swoje ułomności. I ja także jestem tylko marnym pyłem. Ale ten, który jest we mnie, o mój Boże, On potrafi być taki sam, jaki był w ciele Jezusa. Przeze mnie. Przez Ciebie, bracie i siostro. I On tego pragnie. On tego tak bardzo pragnie, że przyszedł na tą ziemię i poszedł na krzyż. Ale żebyśmy mogli to mieć, musimy wrócić. Musimy wrócić do modlitwy. Post jest pomocą. Ponieważ, tak jak tu słyszeliśmy w świadectwie, osłabia cielesnego człowieka. I pomaga nam duchowo szybciej powstać. Właśnie do czego mamy powstać? Mamy powstać do życia modlitewnego. Mamy powstać do życia w Bogu. Wtedy nasza wiara wzejdzie. Wtedy nasze życie powstanie. Bo wszystko jest w Bogu, nie w nas. Wiara jest w Bogu. Dary Boże są w Bogu. Miłość jest w Bogu. Radość jest w Bogu. Wszystko jest w Nim. Nic nie ma w nas. My jesteśmy po prostu jak puste naczynie, które jak nie zostanie napełnione, nie ma co dać. Ale jeżeli jest napełnione, halleluja, to może dawać jak z obfitości. Z obfitości serca mówią usta. Więc jeżeli twoje serce jest przepełnione Bogiem, halleluja, możesz pomagać ludziom. Możesz im dać to, czego nigdy im nie mogłeś dać. Możesz ich przeprosić, ale możesz też im pomóc w taki czy inny sposób. Możesz mieć umysł Boży wtedy. Duch Święty zaczyna cię inspirować, pokazywać ludzi, o których masz się modlić, bądź którym masz pomóc. Bóg zaczyna cię we wspaniały sposób prowadzić. I życie twoje ma sens, bo wiesz, że już nie ty żyjesz, ale Chrystus w tobie. Halleluja. Chrystus w nas. Nadzieja chwały. I kiedy to ma miejsce, dzieje się coś niesamowicie pozytywnego w nas, kochani. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Wtedy dzieje się coś takiego, że wiesz, że wiesz, że wiesz, że jesteś na najlepszej drodze życia. Że idziesz prosto do nieba. I ludzie, widząc człowieka tak szczęśliwego, sami się pytają, człowieku, co jest z tobą? Czemu ty jesteś taki? I wtedy możesz im powiedzieć. Halleluja. Kochani, mam nadzieję, że Pan zachęcił nas tym słowem do tego, żebyśmy teraz, chciałbym, żebyśmy teraz, chociaż tak na jedną piosenkę, żeby nam tutaj zespół usłużył jedną piosenką, żebyśmy uklęknęli przed Panem. I to, co do nas powiedział, to, co zrozumieliśmy. Żebyśmy po prostu porozmawiali z Nim. I wrócili do tego, od czego nas nasz wróg tak usilnie ciągle odciąga. A wiecie, może to na koniec przeczytam. Izajasza 58 rozdział. Jest takim pięknym fragmentem Bożego Słowa. To na koniec. Jest to mowa o poście, o prawdziwym poście. Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, który ma mu podobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, który mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna, a twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie stale prowadził, ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach. I sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę. I będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Halleluja. I to jest, kochani, Boża obietnica dla nas. Dlatego stańmy przed Nim. Naprawmy nasze ołtarze. A Bóg będzie wtedy działał. Amen.